To była ścieżka dźwiękowa z filmu Co nas kręci, co nas podnieca, a Państwo bardzo żywo odpowiadają na naszym radiowym Facebooku. Wiele już się tutaj tytułów tych perwersyjnych i odważnych filmów pojawiło. Na przykład dziennik Nimfomanki, Rządzę swoim ciałem, a także Wstyd, bo jak pisze jedna z naszych słuchaczek, porusza on kwestię seksu jako uzależnienia i zniewolenia, wbrew aktualnemu trendowi, jakoby bardzo aktywne życie seksualne zawsze było świadectwem wyzwolenia, wolności i sukcesu życiowego. Proszę uzasadniać te tytuły, bo właśnie te uzasadnienia będą decydować o nagrodzie, a my do tej nagrody już przechodzimy, bo Rubieże przyjemności to książka, której autorem jest Paweł Sołotko. Paweł Sołotko jest filmoznawcą związanym z Uniwersytetem Łódzkim i tym razem analizuje, jak sam pisze, obrzeża amerykańskiej kinematografii, to tej kinematografii niezależnej. Dlaczego? Posłuchajmy. Wszystko w związku z bardzo, proszę Państwa, powiedziałabym, nie wiem, perwersyjną, prowokującą, no na pewno ciekawą i inspirującą publikacją, książką pod tytułem, i tutaj muszę zacytować, bo tytuł nie jest prosty, Rubieże przyjemności, seksualna niesubordynacja na obrzeżach amerykańskiej kinematografii. Witamy autora.
Witam Państwa.
I od razu pytamy, co się kryje pod tym tytułem.
Zaczęła Pani od tej kontrowersyjnej, powiedzmy, części.
Perwersyjnej.
Dlatego, że można było zacząć od końca tego tytułu, czyli od niezależnego kina amerykańskiego. To jest jakby ta taka bardziej...
To clue.
Tak, tak.
Ale jednak z perspektywy nieco erotycznej, seksualnej.
Tak, dlatego, że szukałem pewnego kryterium, czym można by było, na podstawie którego można było odróżnić kino głównego nurtu od kina niezależnego, skoro skala produkcyjna nie zawsze jest tym takim czynnikiem, czy jakoś estetyczne, to szukałem w tematach. No i ten temat jakby przyszedł mi w pierwszej kolejności na myśl i postanowiłem się nim zająć na tyle długo, że jakby doprowadziło to do powstania tej książki. Ona powstawała 3 lata mniej więcej.
Ale skąd w ogóle takie zainteresowania? Bo przecież głównie my jako widzowie, jako publiczność, ale też w różnych opracowaniach dominują takie teksty, takie analizy, które dotyczą kina mainstreamowego, tych wielkich hollywoodzkich produkcji. A tu nagle bardzo niszowa propozycja, czyli niezależne kino amerykańskie, nam bardzo mało znane.
Właśnie dlatego odpowiedziała pani. Dlatego, że jakby cała pozostała część kinematografii amerykańskiej jest już doskonale zbadana, opisana i przyswojona. Natomiast pod względem ilości to nie jest jakby główna część kinematografii amerykańskiej. Dlatego, że tych produkcji, które powstają gdzieś na obrzeżach, je nazywam rubieżami kinematografii, są zatrważające ilości. O czym się najczęściej nie rozmawia, o czym się też nie wie. Dlatego postanowiłem wziąć na tapetę w pewnym sensie tę część kinematografii i ją bardzo, bardzo szczegółowo zbadać i opisać.
To jakie tytuły, jacy twórcy kryją się pod tym niezależnym amerykańskim kinem? Wymieńmy chociażby kilku.
To jest, należałoby najpierw powiedzieć, że książce opisuję w zasadzie prawie 100 lat. Około 100 lat historii kinematografii, w związku z czym obszar jest olbrzymi, tytułów w filmografii jest około 700-800, więc tych tytułów jest bardzo wiele. Natomiast jeśli pani byłaby zainteresowana, czy słuchacze...
Wymieńmy, zachęćmy, jakie tytuły na przykład może chodzić.
Z najnowszej kinematografii na pewno warto poznać Joe Swanberga, chyba takie znane nazwisko kojarzone z nurtem Mumblecore, tak? Czyli tymi osobami, które mamroczą do kamery, a ekipa składa się głównie ze znajomych, dziewczyn, byłych dziewczyn, chłopaków, byłych chłopaków i członków rodziny.
Wszystko pozostaje w rodzinie.
Tak,
cały czas.
Mumblecore od bełkotania. Chyba Joe Swanberg jest taki najbardziej charakterystyczny, zwłaszcza, że on też nie boi się przekraczać różnych tabu, takich erotycznych, seksualnych. On często sam występuje. Częścią jego ekipy są właśnie były dziewczyny, czy obecne dziewczyny, tak? Więc w pewnym sensie przed kamerą inscenizuje zdarzenia z własnego życia. Także te zdarzenia dosyć intymne, po to, aby...
No właśnie, po co? Po co tyle intymności, erotyki? Mówi się tutaj, takie czytałam określenia jak mainstreamowanie seksu, pornifikacja, seksualizacja kultury Zachodu.
To jest taki częsty argument, prawda, który się pojawia, że żyjemy w czasach, w którym w zasadzie te teksty bardzo erotyczne czy seksualne są ogólnodostępne. Za sprawą internetu, za sprawą telewizji, czy ogólnie mówiąc mediów, prawda? Że nie pozostało już żadne tabu, które można by było obalić. Tutaj pewnie można byłoby się cofnąć jeszcze do reality show, do programów Oprah Winfrey.
To jest wszystko to, co jak gdyby, to kolejne przekraczanie granic, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni, tak?
Tak, w związku z tym pojawia się pytanie, czy jakiekolwiek granice jeszcze zostały, są możliwe do przekroczenia? Czy jeszcze jest jakieś tabu, które dałoby się obronić na przykład, które byłoby jeszcze nienaruszalne? Skoro można obśmiać, sprofanować w zasadzie wszystko i ujawnić największą perwersję, albo realną, bądź zainscenizowaną specjalnie na potrzeby filmu, to pytanie, czy jest jeszcze coś, powiedziałbym, niewinnego?
W filmie, na przykład?
W filmie.
Ale to znaczy, że taka właśnie jest ta niezależna amerykańska kinematografia?
Nie.
Ona już przełamuje to tabu? Ona dalej przekracza te granice?
Od początku było to bardzo skomplikowane. Wczesne kino niezależne było szalenie konserwatywne. I kiedy w kinie lat 20. pojawiały się tak zwane flaperki, czyli kobiety wyzwolone obyczajowo, seksualnie, kino niezależne stawiało raczej na małżeństwa, które próbują bezskutecznie, bezskutecznie począć dziecko. Po to, aby odwołać się do tych takich tradycyjnych wartości bardzo. Wbrew temu, co proponowało Hollywood. I na przestrzeni dekad ta zależność między właśnie zależnymi, studyjnymi realizacjami i niezależnymi, ona była bądź bardziej zacieśniana, bądź bardziej rozluźniana. To, co było dla mnie najbardziej ciekawe, to to, że w momencie, kiedy kształtuje się centrum, nazwijmy je Hollywood, automatycznie powstaje ruch oporu, który nie chce być częścią centrum z wielu różnych powodów. W związku z tym powstaje coś w rodzaju kina niezależnego. Które staje...
Mimo tego, że nie trafiają do tak szerokiej publiczności, jak to kino hollywoodzkie.
Tak. I to kino niezależne nie chce też być takim pomiotem na uboczu, więc wyodrębnia z siebie takie centrum, nazwijmy je kinem sundansowym, czy Indiewood, który jest tym dobrym, grzecznym, takim skierowanym do szerokiego odbiorcy kinem. Co oznacza, że poza Sundance jeszcze zostaje olbrzymia część tej kinematografii, która jest tą kinematografią niegrzeczną. I ten proces idzie dalej, bo ta kinematografia niegrzeczna, w której skład wchodzi i pornografia, i prace mocno eksperymentalne, i takie amatorskie realizacje, też nie chcą być niegrzeczne, w związku z czym wyodrębniają w ramach siebie tą taką grzeczniejszą wersję, spychając resztę jeszcze bardziej na margines. To jest fascynujący proces, też z punktu widzenia historyka filmu. Oczywiście on, jakby ten proces da się też odnieść do zjawisk społecznych, w jaki sposób różne grupy społeczne funkcjonują, jakby wypychając pewne mniejszości coraz bardziej na bok, jak te mniejszości się bronią przed tym wypchnięciem.
Do rozmowy z autorem książki Rubieże Przyjemności jeszcze dziś powrócimy, ale w przerwie mam dla Państwa jeszcze inną muzyczną, filmową propozycję, ponieważ Daniel Blum wystąpi 27 lutego, a więc już w najbliższą sobotę w Łódzkim Klubie Wytwórnia przy Łąkowej 29. To polski kompozytor, muzyk, producent muzyczny, który związany także jest z muzyką filmową. Mam dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Proszę więc napisać na adres mailowy magazynfilmowy@radiolot.pl. Jak naprawdę nazywa się Daniel Blum, ten polski artysta? Czekam na maile, już za chwilę będę Państwu odpisywać i powiem, do kogo trafią te zaproszenia. No więc teraz troszkę tej muzyki, Daniel Blum i Gaba Kulka w piosence How We Disappear.